Marcin Sasin, witam Państwa serdecznie. Audycję realizuje Patryk Małyszko. Witamy i zapraszamy na dyskusję z miejskimi radnymi dzisiaj. Radosław Wróblewski, radny Platformy Obywatelskiej, szef klubu Platformy w Radzie Miasta. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
I Tomasz Rafalski, radny Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Sporo dzieje się w polityce krajowej, także regionalnej i tutaj w Gorzowie o tym dzisiaj porozmawiamy. Na początek chciałem zapytać Radosława Wróblewskiego, jak pan zareagował na wczorajsze informacje o wyrzuceniu pana Pawła Zalewskiego i Ireneusza Rasia z Platformy?
Znaczy, no to są fakty pewno. Ja spokojnie na to patrzę. No powiem tak, byłem też osobiście troszeczkę zaniepokojony i zaskoczony pewnymi wypowiedziami moich kolegów. No, zarząd podjął taką decyzję, życie idzie dalej, toczy się dalej i już. My robimy.
Ale to jest
swoje.
Odcinanie prawego skrzydła Platformy i czy to nie jest podcinanie w pana opinii?
Nie wiem, czy tam, wie pan co, ja akurat nie wiem, prawe, lewe, środkowe skrzydło. Oczywiście są zawsze jakieś różnice zdań, ale też jest tak, że Platforma skupia ludzi zawsze o różnych też światopoglądach, różnych punktach widzenia. I to było też wartością Platformy Obywatelskiej i jest wartością Platformy Obywatelskiej. Natomiast no,
mimo, że ludzi o innych, no nieco innych poglądach, się wyrzuca, bo pytanie jest takie, co się stało, bo i pan Zalewski, i pan Ireneusz Raś mówią, że nie mieli zielonego pojęcia, że jakakolwiek procedura wobec nich została wszczęta.
Nie wiem, to już jest decyzja Zarządu Krajowego. Ja powiem tak, no też trzeba brać odpowiedzialność za pewne rzeczy, które się mówi w mediach. I też zanim pewne rzeczy też pewno się wypowie, warto by było właśnie przeprowadzać dyskusję wewnątrz struktur.
Dobrze, ale mówi pan o tym liście 51?
Nie, absolutnie.
Bo ten list...
51 to jest zupełnie inna sprawa. To jest zupełnie inna sprawa. Natomiast koledzy gdzieś rzeczywiście tam zdecydowanie mocniej pewne rzeczy akcentowali, argumentowali, taki swój punkt widzenia bardzo radykalny nawet mieli na pewne rzeczy, więc ja uważam, że na to miejsce na to i czas jest wewnątrz partii, warto właśnie w tych możliwości takie są i warto w tym momencie takie dyskusje poprowadzić w środku, i w tym momencie jest wtedy wszystko jasne, w jakim kierunku na przykład myślenie danego kolegi idzie, czy jest akceptowalne, czy też nie, czy jest do przyjęcia przez na przykład innych członków partii, czy też nie. No po prostu tak się zdarzyło.
No, oczywiście żadne środowisko polityczne nie lubi wyciągania spraw wewnętrznych na światło dzienne. Pytam o ten list 51, bo podpisała go także poseł Krystyna Sibińska, więc no w partii sporo się dzieje. A jak na to patrzy Prawo i Sprawiedliwość, które też było krytykowane ze strony Platformy za no, niespójność w Zjednoczonej Prawicy, jeśli chodzi na przykład o Fundusz Odbudowy. A jak teraz patrzy na to, co dzieje się w Platformie Prawo i Sprawiedliwość? Tomasz Rafalski.
Ja z góry chciałem powiedzieć, że ja bardzo źle dzisiaj słyszę i tylko część wypowiedzi słyszałem mojego kolegi Wróblewskiego. No, jeżeli mam się odnieść do tego, co się dzieje w Platformie, to już dzieje się to od dłuższego czasu. Dobrze tutaj pan redaktor zauważył, że ten list 51 został podpisany również przez gorzowską posłankę, panią Krystynę Sibińską. Więc no, sporo się dzieje, ale są to wewnętrzne sprawy Platformy Obywatelskiej. Jeżeli mówimy o odcięciu tutaj prawego czy konserwatywnego skrzydła, no to trzeba sobie szczerze powiedzieć, że jeżeli w ogóle Platforma, można powiedzieć, miała takie konserwatywne korzenie, już dawno konserwatyzm nie istnieje po tej stronie sceny politycznej, więc to nie jest jakieś zaskoczenie dla mnie, że to jakieś tam ostatnie
A może Prawo i Sprawiedliwość
brutalnie i w sposób, szczerze mówiąc, nieelegancki, no ale jest to jakby wewnętrzna sprawa Platformy.
A może Prawo i Sprawiedliwość powinno zacząć się obawiać, bo Platforma zwiera szyki, przygotowuje się do wyborów. Właściwie to ten cały tryb wyborczy został już chyba włączony, bo dzisiaj mamy prezentację nowego ładu przez Prawo i Sprawiedliwość, a Platforma zwiera szyki i być może zacznie odrabiać straty sondażowe i tego Prawo i Sprawiedliwość może powinno się właśnie obawiać.
Prawdę mówiąc, jeżeli wycina się posłów dosyć znanych i przez wielu na pewno wyborców lubianych, nie wygląda to na zbieranie szyków, ale raczej na wewnętrzny rozpad i jakąś dużą wojnę wewnątrz szeregów Platformy Obywatelskiej, która oczywiście uspokaja, że tak nie jest, ale jest to oczywiście spowodowane ostatnimi działaniami związanymi z Funduszem Odbudowy, listem 51 oraz bardzo, bardzo słabymi notowaniami w kolejnych sondażach, więc nie dziwię się, że tam się w Platformie Obywatelskiej dużo dzieje.
Panowie, wspomnieliśmy już o Funduszu Odbudowy, a właściwie przejdźmy do Krajowego Planu Odbudowy, który jest jakby kolejną częścią tego całego mechanizmu. Wczoraj usłyszałem od Zgorzowskiego magistratu taką informację, że w ramach Krajowego Planu Odbudowy Gorzowski magistrat będzie starał się o dofinansowanie z tych ogromnych pieniędzy do zakupu nowych tramwajów, które Gorzów potrzebuje, tak żeby wozić pasażerów na Piaski, bo kiedy ta linia zostanie uruchomiona, to nie mamy nowego taboru, żeby zapewnić tam komunikację. Musiałyby jeździć stare Helmuty. Chyba tak będzie przez chwilę, dopóki miasto nie kupi nowych tramwajów oraz autobusy elektryczne. Jak panowie patrzą na ten wybór, czy na takie działania miasto powinno szukać pieniędzy właśnie w ramach KPO? Radosław Wróblewski.
A czy to oczywiście miasto powinno szukać tych środków wszędzie, gdzie pojawia się taka możliwość. Ja przypomnę, że biorąc pod uwagę rozpoczęcie dyskusji nad KPO już w ubiegłym roku kalendarzowym, miasto między innymi do zarządu województwa, a zarząd województwa skierował do ministerstwa taki kluczowy projekt dla regionu. Jednym z tych kluczowych projektów była chociażby dalsza rozbudowa Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. Wiemy, że żaden z projektów regionu nie został wprost wymieniony w tym momencie w wersji ostatecznej KPO, którą mamy do dyspozycji na stronie internetowej. Natomiast jedno jest pewne, że tutaj taka możliwość chociażby się pojawia, z tym, że jeśli chodzi na przykład o część pożyczkową KPO, która jest przeznaczona właśnie dla samorządów, no to pojawia się kwestia taboru zero lub niskoemisyjnego i inwestycje chociażby w tramwaje. W tej wersji, którą mamy na stronie internetowej, jest tam wskazane 200 milionów euro na ten transport właśnie szynowy bezpośrednio w mieście. 500 milionów euro jest na tabor pasażerski regionalny, a więc to są koleje regionalne. Zatem powiem tak, z jednej strony mówimy o całym kraju, 200 milionów euro na cały kraj, na kilka najbliższych lat, nie jest to pewno dużo, ale miasto według mnie ma taki obowiązek, powinność, żeby w tym momencie przygotowywać się na wszelkie możliwe źródła, z których może czerpać i szukać dofinansowania do swoich projektów. Tym
no dobrze, ale pan jest rzecznikiem funduszy europejskich, jeśli chodzi o lubuskie, to ja zapytam tak, czy patrząc na to, że Gorzów raczej no nie ma w województwie konkurencji, jeśli chodzi o tabor tramwajowy, tak mi
no
się wydaje.
Więc
pytanie, czy to sprawia, że patrząc też na dzielenie pieniędzy na poszczególne regiony, mamy szansę rzeczywiście zdobyć te pieniądze.
Tego, panie redaktorze, jeszcze nie wiemy, bo nie mamy żadnej jak gdyby takiej przymiarki, takich szczegółów dotyczących, jak te środki będą w tym momencie pomiędzy regiony dzielone. Natomiast ja jeszcze raz jestem zdania takiego, że miasto ma powinność, obowiązek bycia przygotowanym.
Rozumiem, pan to już mówił, ale też dopytam, czy pan jako radny, bo miasto chce zainwestować mocno w autobusy elektryczne, powinno? Pan? W całą tę infrastrukturę, w te pomysły
tak,
dotyczące...
Tak, dlatego że, panie redaktorze i szanowni państwo, to jak gdyby kwestia dotycząca właśnie zielonej, inteligentnej mobilności też będzie w regionalnym programie operacyjnym, też będzie w programach krajowych. Mówimy tu już o pieniądzach, które są z perspektywy finansowej 2021-2027, nie tylko w KPO i to jest po prostu przyszłość. Od tego się nie ucieknie, z tego co widzimy i to po prostu wcześniej czy później nastąpi.
Wydatki.
Poza tym chciałbym przypomnieć, że jedne z już funkcjonujące niektóre dokumenty strategiczne miasta i przygotowywana strategia rozwoju miasta Gorzowa 2030 również zawierają kwestie dotyczące tych nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych w oparciu właśnie o zieloną mobilność. Także to będzie spójne, komplementarne i tutaj nie mamy wyjścia, po prostu nie mamy wyjścia. My musimy po prostu zainwestować w ten transport zielony, właśnie w autobusy elektryczne, w rozwój dalszej sieci tramwajowej i tak dalej.
Pan mówił tutaj, że te konkrety nie zostały wpisane do KPO. Ja tylko przypomnę, że Krajowy Plan Odbudowy 30 kwietnia został zaakceptowany przez Radę Ministrów, ale jednocześnie tam przyjęto uchwałę na rządzie, która upoważniała Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej do wprowadzenia dalszych zmian w dokumencie i tak naprawdę cały czas te konsultacje z regionami, poszczególnymi samorządami i innymi instytucjami cały czas się toczą.
To jeszcze tak, bo pamiętajmy, że przede wszystkim teraz jest jak gdyby KPO po stronie Komisji Europejskiej.
Tak, bo to zostało wysłane do
tutaj, jeśli chodzi
Tomasz
o kwestie dotyczące konsultacji, to między innymi też te konsultacje dotyczące kwestii rezerwy, która jest dla samorządów wojewódzkich przeznaczona, jeśli chodzi o regionalne programy operacyjne. Tak. Także tutaj powiedzmy, no idą te rzeczy dwutorowo, natomiast pamiętajmy o tym, że KPO sam w sobie dzisiaj czekamy na jak gdyby informacje zwrotne z Komisji Europejskiej.
No czekamy też na ratyfikację Funduszu Odbudowy. Tutaj kłania się Senat i to, że ta kwestia została odłożona w czasie, ale to za chwilę. Tomasz Rafalski.
Nie odłożona w czasie, to nie jest tak, że odłożona w czasie. Po prostu Senat jest konsekwentny, widząc na przykład też jakość procesu legislacyjnego, która dokonuje się w Polsce po 2015 roku i słabość tego procesu legislacyjnego.
Tomasz Rafalski, rozumiem. Za chwilę
nie,
dokończymy.
Ja dokończę zdanie, bo pan redaktor tutaj zarzucił senatowi,
nie.
A w Senacie większość ma w tym momencie opozycja. To ja tylko dokończę, że Senat w tym momencie proceduje zgodnie z przepisami, które zostały w tym momencie nałożone na Senat. Nie robi żadnych tutaj obejść, żadnych powiedzmy ucieczek. To jest nieprawda. Senat proceduje tak, jak należy i Senat ma do tego pełne prawo. Pełne prawo, koniec, kropka.
A czy ja powiedziałem, że nie ma pełnego prawa i że coś robi bez prawa?
Ja
powiedziałem, że po prostu...
wyjaśniłem sytuację związaną...
Jasne. Tomasz Rafalski.
Dodam rzeczywiście, że marszałek Grodzki ma pełne prawo stosować obstrukcję i on stosuje, no nie jest to karalne, ale utrudnia po prostu funkcjonowanie i życie państwa. Ale to tak na marginesie, bo chyba wyszliśmy tutaj założenia, że będziemy mówić o autobusach elektrycznych, taborze tramwajowym, tak, panie redaktorze? Bo ja tak mi się wydaje, że takie było początkowe pytanie.
Tak, dokładnie.
No oczywiście, tutaj ja się w całej rozciągłości zgadzam z tym, że miasto powinno szukać wszelkich możliwości finansowania tej inwestycji. Jeżeli takowa przyjdzie z Funduszem Odbudowy i Krajowym Planem Odbudowy, to owszem, powinniśmy szukać tych możliwości. Od elektromobilności uciec się nie da. Jest to po prostu przyszłość. Nie tyle, że nie da się uciec, ale nawet trzeba w to mocno iść, tak? Kiedyś trudno powiedzieć, za ile będziemy się prawdopodobnie wszyscy poruszać samochodami, które napędzane są prądem. Więc ja tutaj się zgadzam i popieram działania prezydenta w tej części.
Radosław Wróblewski, bo chodziło mi o to, że są pewne procedury i czas, który tak naprawdę nie został tutaj naruszony, bo rzeczywiście Senat chce wykorzystać swoje uprawnienia do tego, żeby ten dokument przyjąć, ale jak pan myśli, w 34 słowach co jeszcze można dopisać? Do 34 słów.
Ja powiem tak. Tu nie chodzi o to, co można jeszcze dopisać. Tu są konkretne argumenty przemawiające za tym, że po prostu trzeba jak gdyby skonkretyzować kwestię dotyczącą samej realizacji później sposobu wydatkowania środków, które będą właśnie z Funduszu Odbudowy. I o tym mówiła Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska, o tym mówił PSL. Jeszcze w momencie, kiedy prace były na samym początku, kiedy w tym momencie finalizowano te prace, kiedy w tym momencie trwały konsultacje nad KPO. Więc tutaj jak gdyby większość senacka i opozycja sejmowa praktycznie tutaj od początku konsekwentnie mówiły o tych jak gdyby takich kwestiach związanych z pilnowaniem sposobu wydatkowania środków. I w tym momencie Senat podejmie pewno taką próbę, żeby to również znalazło się.
Nie no, oczywiście, tylko pytanie do pana jako znawcy, jeśli chodzi o te całe procedury wydatkowania środków europejskich, bo z jednej strony Lewica mówi, że bezpieczniki są, zapewniła, a z drugiej strony Koalicja Obywatelska mówi, że żadnych bezpieczników nie ma. Koalicja Obywatelska mówi też, że nie było żadnych konsultacji. To były czy nie były? Bo pan mówi o pewnych konsultacjach dotyczących wydatkowania tych pieniędzy i konkretnych projektów.
Mówimy o... Nie, panie redaktorze, uporządkujmy. Ja mówię w tym momencie też o konsultacjach, które dotyczyły samego KPO, bo takowe były, natomiast nie dotyczyły one w tym momencie chociażby tych bezpieczników. Tak? Ta kwestia była na poziomie parlamentu. Bezpieczniki, tak zwane bezpieczniki, o których mówi Lewica, według mnie one nie spełniają swojej roli, są zbyt ogólne, na przykład kwestia dotycząca komitetu monitorującego. To jest kwestia, która nie jest dograna do końca, nie jest jeszcze uszczegółowiona. Tak samo też po prostu nie mamy jeszcze takiej od strony legislacyjnej kwestii dotyczących, w jaki sposób fundusz odbudowy i pieniądze...
Dobrze, ale pamięta pan 2011 rok doskonale, prawda?
Proszę?
Pamięta pan 2011 rok. Wtedy Platforma rządziła i wygrywała kolejne wybory z Prawem i Sprawiedliwością, między innymi opierając się na środki unijne, które wywalczyła w Brukseli. Więc politycy zarzucają sobie to, co robili kiedyś, ale zostawmy tę kwestię, bo
nie,
mamy...
Nie, panie redaktorze, kompletnie chybiona teza, to znaczy myśmy powiedzmy, jeśli chodzi o takie kwestie, wygraliśmy wybory w 2011 roku nie z tego powodu, że były środki europejskie.
Nie mówiłem, że były, mówiłem, że też promowaliście się na środkach europejskich.
Panie redaktorze... Powiem tak, każdy, kto sprawuje władzę i skutecznie wdraża w tym momencie, jeszcze raz powtórzę, skutecznie i efektywnie wdraża te pieniądze i pokazuje społeczeństwu, jaki jest efekt wykorzystania tych środków, no nie będzie tego ukrywał. Natomiast różnica między nami a PiS-em jest w tym momencie dosyć istotna, zasadnicza. I my natomiast mówimy w tym momencie o ustawie dotyczącej Funduszu Odbudowy, że ona powinna ulec w tym momencie poprawie, uszczelnieniu i pokazaniu, że środki, które są właśnie w Funduszu Odbudowy przeznaczone na KPO, będą wykorzystywane w sposób właściwy.
A pan myśli, że Komisja Europejska pozwoli źle wydać pieniądze europejskie?
Tu nie, panie redaktorze, tu
jedno zdanie, bo Tomasz Rafalski czeka uczciwie i nic się nie...
Dobrze. Ja powiem tak. Tu nie chodzi o sam sposób formalny wydatkowania środków, tylko chodzi o to w tym momencie, żeby na przykład środki były lokowane w taki sposób, żeby służyły zabezpieczeniu realnych, faktycznych potrzeb. Mm-hmm.
To jak to będzie, środków, Tomasz Rafalski?
Tak czy Fundusz Inwestycji Lokalnych, który pokazał, że środki dzielono w tym momencie bardzo politycznie i w sposób uznaniowy.
33 miliony dostał Gorzów z tego funduszu. Ale to
patrzmy na
Tak, rozumiem. Tomasz Rafalski, czy padł zarzut, że Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało te pieniądze wykorzystać do kampanii tak naprawdę i do tego, żeby wspierać swoich, a nie wszystkich?
Prawo i Sprawiedliwość od lat wykorzystuje pieniądze, które pozyskujemy z Unii Europejskiej, do budowy państwa, do budowy silnego kraju. I różnica oczywiście między nami a Platformą Obywatelską jest w tym zakresie. Prawo i Sprawiedliwość robi to dużo skuteczniej. To jest ta zasadnicza różnica. Polska ma wysoki stopień wykorzystania funduszy europejskich i w tej chwili jesteśmy najszybciej rozwijającą się europejską gospodarką o najniższym bezrobociu w całej Unii Europejskiej. Więc zarzuty, że Prawo i Sprawiedliwość wykorzysta to jakoś ze swoich jakichś partykularnych celów, no są bardzo chybione. Chyba, że partykularnym celem Prawa i Sprawiedliwości ma być budowa silnego kraju i wzmacnianie gospodarki. No to wtedy bijemy się w piersi, tak, będziemy wykorzystywać do tego pieniądze.
Stawiamy kropkę, zostawiamy tematy unijne.
Ja związane. Potem, panie redaktorze.
To jedno zdanie, proszę bardzo.
Jedno zdanie. Rzucam takie hasła, pomysły, które ze strony PiS-u padały. Lux Torpeda, promy polskiej produkcji, drony, samochody elektryczne. Możemy jeszcze dużo opowiadać o takich właśnie mitach, legendach, z których nic nie wynika w tym momencie, a cały czas o nich mówicie, cały czas do nich przywołujecie i rzucacie kolejne hasła zupełnie bez pokrycia.
Nie ma żadnych haseł. My realizujemy nasz program w przeciwieństwie do was. tu opowiadacie tylko jakieś dziwne historie.
No, skutecznie wydaje się.
Panowie, razem jak mówicie, to nikt nie słyszy.
Takich panów jak Obajtek i tak dalej, tak? Może porozmawiamy.
Będziecie, no i kto tu rzuca hasłami? Proszę przedstawić jakieś jasne zarzuty, a wy rzucacie jakimiś hasłami. Obajtek, Kremla, i tak wiecznie, bez niczego, bez pokrycia. A taki wszechniejscy, to jest wszystko, czym się posługujecie, bo nie macie żadnych
zasadzie teraz tak.
Atutów i wyborcy ocenią was w następnym
To ja rzucam hasło, bo zostało nam 7 minut.
Panie...
Kolego Wróblewski, ja naprawdę głównie słucham pana tutaj, nie da mi pan nawet powiedzieć przez tą chwilę tego, co chciałbym, no ale okej, no ja rozumiem.
Czekam, aż skończy się pandemia i będę mógł mieć panów w studiu, wtedy ta jakość rozmowy będzie zupełnie inna i nawet ta jakość kłótni politycznej, ale panowie, to ja rzucam hasło.
Sporu.
10 lat Filharmonii Gorzowskiej i usłyszeliśmy, że Filharmonia wprowadzi opłaty za parking dla osób, które będą chciały tam zostawić auto, ale nie będą osobami, które idą na koncert, bo te będą miały parking za darmo, a może w cenie biletu, jak zwał, tak zwał. Natomiast jak patrzycie na to jako radni miejscy i jak to ma się do tych haseł, które nie tak dawno słyszeliśmy, że zostawcie mieszkańcy, drodzy, kochani, auta na parkingu Filharmonii, a sami idźcie do centrum, które powinno być bez aut i powinno być zielone i tak dalej. Tomasz Rafalski.
Nie jest to do końca spójny przekaz i spójna polityka. Owszem, powiem szczerze, że mogę tutaj ze swojego osobistego jakby doświadczenia korzystania z parkingu na Filharmonii, no to jest to problem. Stoją tam samochody faktycznie długo, może jest jakiś sposób na to, żeby było tam miejsce częściej. Nie wiem, czy to jest związane w tej chwili z tym, że były tam punkty, bardzo słabo coś słyszę. Nie wiem, czy
nie słyszę. Ja pana i myślę, że słuchacze słyszymy.
Mi to bardzo
dobrze
przerywa niestety przez tą sławkę. Nie wiem, powiem szczerze, musiałbym przemyśleć to, tą sprawę, ponieważ nie słyszałem jeszcze komunikatu władz miejskich, w jakim celu to jest zrobione.
To jest bardzo proste, to ja wyjaśnię, panie radny. Prawda jest taka, że Filharmonia, i to jest fakt, i to trzeba przyznać rację dyrektor Filharmonii, że w pewnych momentach ci, którzy przyjeżdżali na koncerty do Filharmonii, nie mieli gdzie stanąć, bo parking był pełen. Bardzo dużo było tam wraków. Ja będę miał za chwilę gościa Patryka Broszko, radnego.
Dokładnie z tym samym problemem się spotkałem, że tak na dobrą sprawę nie ma tam jak zaparkować. Jeżeli bywalcy Filharmonii przyjeżdżają i chodzą na koncerty, korzystają z Filharmonii, mają gdzie zaparkować na parkingu Filharmonii, to faktycznie jest absurdalne. Może przynajmniej część miejsc powinna być płatna albo i zapewniona dla odwiedzających Filharmonię, miłośników muzyki, a część może udostępniona dla mieszkańców. No nie wiem, może trzeba znaleźć jakieś pośrednie rozwiązanie.
Trudny temat. Radosław Wróblewski.
No, o tym, że parking przy Filharmonii będzie płatny, mówiło się już od jakiegoś czasu. Informowano o tym, że wybierany jest operator do tego parkingu. Natomiast rzeczywiście jest to takie rozwiązanie, które może budzić dużą wątpliwość. Mianowicie z jednej strony mówimy, pamiętamy, była próba jak gdyby przeforsowania nowej polityki parkingowej w mieście. I w tym momencie też jak stwierdzono, że takie właśnie miejsca, jak chociażby ten parking przy Filharmonii, będą takim naturalnym miejscem, gdzie każdy, kto przyjeżdża z innych części miasta, odległych albo z zewnątrz, może tu sobie spokojnie, swobodnie zaparkować i poruszać się po centrum, czy komunikacją, czy pieszo i załatwiać swoje sprawy. No na dzień dzisiejszy to oczywiście no, ta układanka i ta konstrukcja, że jest parking ogólnodostępny, darmowy i można z niego korzystać, legnie w gruzach. No powiem tak, te wszystkie argumenty, że były tam wraki i tak dalej, no to pewno tak jest i tak było. Natomiast myślę, że można w inny sposób to zawsze rozwiązywać. A z drugiej strony, skoro też udostępniono i mówiono mieszkańcom, że ten parking jest do waszej dyspozycji, no to nic dziwnego, że ludzie parkowali, a w tym momencie sytuacji, kiedy ponad rok temu mieliśmy do czynienia z koncertami, bo przez ten ostatni czas na pewno tych koncertów nie było, no to pojawił się być może problem, gdzie tutaj zaparkować, tak? Więc ja bym najpierw może szukał rozwiązań takich organizacyjnych wewnątrz, ale cóż, no widocznie mleko się rozlało i będziemy mieli inną rzeczywistość, jeśli chodzi o ten parking, będzie on po prostu płatny.
To na koniec, w jednym zdaniu dosłownie, bo przed państwem, przed radnymi sesja absolutoryjna. Ja zachęcam wszystkich mieszkańców, którzy chcieliby wziąć udział w dyskusji, bo miasto też zachęca. Trzeba zebrać 50 podpisów od innych mieszkańców, zgłosić się wcześniej przed sesją. Sesja zdaje się 26 maja, o ile się nie mylę. I wtedy będzie można podyskutować o stanie miasta. Czy panowie będą głosowali za absolutorium, wstrzymają się, czy będą przeciw? Radosław Wróblewski.
Ja osobiście i mój klub będziemy głosować za. Nie widzimy też powodów na dzień dzisiejszy, żeby było inaczej. Poza tym komisje wspólne też pokazały, że tu jak gdyby radni są zgodni, jednolicie głosowali. To był trudny rok, bardzo trudny rok, gdzie trzeba było podejmować różne ważne decyzje. Podejmowaliśmy je też po wspólnych dyskusjach. Prezydent konsultował z radnymi kwestie dotyczące na przykład pomocy dla przedsiębiorców, kwestii dotyczących na przykład wydatków dodatkowych z budżetu miasta, chociażby na szpital gorzowski. Myśmy to też wszyscy akceptowali, więc nie widać też takich jakichś dramatycznych skutków tamtego roku póki co. I dlatego też uważam, że takie absolutorium może być spokojnie udzielone.
Tomasz Rafalski.
Ja osobiście skłaniam się ku temu również, żeby udzielić absolutorium prezydentowi w tej kwestii. No już rozmawiałem niejednokrotnie na ten temat, również wczoraj na antenie Radia Gorzów. Mówiłem o tym, że to był faktycznie wyjątkowo trudny rok, gdzie pandemia została nas w trakcie realizacji bardzo dużych inwestycji. Udało się je dokończyć, została oddana ulica Kostrzyńska, została oddana ulica Sikorskiego. Prace trwają nadal, węzeł komunikacyjny jest rozbudowywany. Padła decyzja o budowie hali widowiskowo-sportowej. Trudna dla prezydenta, ale z olbrzymim dofinansowaniem budżetu państwa, które w ogóle hojnie wspiera inwestycje, które są w Gorzowie i dzięki temu też trzeba powiedzieć, że te inwestycje istnieją, będą realizowane i dlatego, że są realizowane, już teraz pomijam fakt, czy mi się one podobają, czy nie, tam wydaje mi się, że to absolutorium powinna Rada Prezydentowi Wiecznie udzielić.
Tomasz Rafalski, radny Prawa i Sprawiedliwości, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, miłego dnia życzę.
I Radosław Wróblewski, radny Platformy Obywatelskiej, szef klubu Platformy w Radzie Miasta. Również serdecznie dziękuję za rozmowę.
A ja również dziękuję i zachęcam do tego, żebyśmy podyskutowali o raporcie NIK-u dotyczącym wyborów przy najbliższej okazji prezydenckich z tamtego roku, bo to też jest raport o stanie państwa. Dziękuję, miłego weekendu wszystkim.
Stawiamy kropkę wiadomości, po wiadomościach kolejni goście. Marcin Sasin, wracamy po przerwie. Realizuje naszą audycję Patryk Małyszko. Witamy, kolejni goście, mecenas Jerzy Synowiec, radny klubu Kocham Gorzów. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I mecenas Patryk Broszko, radny klubu Gorzów Plus. Witam serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
A panowie jak zagłosują na sesji absolutoryjnej? Za, przeciw czy się wstrzymacie? Jerzy Synowiec.
Raczej za. Myślę, że nie stało się nic takiego, co by wymagało jakiejś poważnej kontestacji budżetu, w związku z tym na razie jestem na tak.
No ja pytam o to głosowanie, ale w szerszym kontekście, bo można być przeciw, można krytykować miasto, można być za. Pytanie, czy Gorzów ma jakieś poważne problemy, z którymi się borykał i boryka i musi rozwiązywać i czy prezydent zasłużył na państwa głos, czy nie? Patryk Broszko.
Jeżeli chodzi o mój klub, jak i moją osobę, to na 100% będziemy za. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę, co tak naprawdę motywuje nas do podjęcia takiej działalności, takiej decyzji. Przede wszystkim Krajowa Izba Obrachunkowa nigdy nie miała żadnych zastrzeżeń do sposobu wydatkowania budżetu miasta. Po drugie, to co my jako mieszkańcy Gorzowa widzimy na co dzień w mieście, jak to miasto się zmienia i to nie w drodze ewolucji, ale rewolucji, bo chociażby infrastrukturalnie przechodzimy rewolucję od kilku dobrych lat. Coraz lepsze wskaźniki w Gorzowie, coraz bardziej optymistyczne spojrzenie mieszkańców Gorzowa na to, jak żyje się w samym mieście. I to jest podstawa do tego, żeby zaufać prezydentowi i dać mu szansę realizacji kolejnych przedsięwzięć w kolejnych latach.
A gdyby pan miał znaleźć taki, nie powiem minus, ale problem, które miasto powinno rozwiązać?
Może nie tyle problem, co życzyłbym sobie, aby do naszego miasta napływało więcej przedsiębiorców, którzy mogliby stworzyć większe ilości miejsc pracy, bo to z kolei napędzałoby przedsiębiorców dookoła działających takich działalności, czyli usługi transportowe, hotelarskie, mieszkaniowe, ale też byłoby realnym wpływem do budżetu miasta. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że jest to proces długotrwały, jest mnóstwo konkurencyjnych lokalizacji dla wielu przedsiębiorców i trzymam kciuki, żeby już w najbliższym czasie brzmiała taka informacja o tym, że lokalizuje się nowy, duży przedsiębiorca, który będzie potrzebował dużo ludzi do pracy, bo tak jak wcześniej wspomniałem, jest to naczynie powiązane i wymiar na korzyść w wielu aspektach życia codziennego mieszkańców Gorzowa.
A gdyby mecenas Jerzy Synowiec miał wbić szpilę magistratowi, to co by to było?
To znaczy jakichś wielkich szpili bym się nie wbijał, ponieważ no, jestem pełen podziwu dla remontów dróg w Gorzowie. Za rok pewno po zakończeniu Spiszowej i Kozieniów Wiejskich nie będziemy mieli co remontować, bo wylotówki też się kończą na Strzelce, na Strójkę. Ja bym tylko prosił, żeby prezydent zwrócił uwagę na dwie kwestie, które moim zdaniem są dla Gorzowian, dla Gorzowa niezwykle ważne, a trochę tak stoją z boku, bo mamy piękne tramwaje i za chwileczkę będziemy mieli ich więcej, ale brakuje linii tramwajowych na osiedle europejskie i na Manhattan. To powinny być priorytety dla nas, jeżeli chodzi o komunikację miejską, bardzo ważną wobec zakorkowywania się stałego Gorzowa. To jest jedna rzecz. I druga kwestia, powinniśmy wspomóc jak tylko można różnymi środkami, które ma miasto w swojej dyspozycji, Akademię Jakuba z Paradyża, ponieważ musimy mieć uczelnię z prawdziwego zdarzenia i to jest interes nas wszystkich, nie tylko samej uczelni, ale całego Gorzowa. Chociaż jest to trudne, ale możliwe.
Ale wie pan doskonale, że samo miasto raczej nie postawi na cztery nogi uczelni. Tutaj też wypadałoby spojrzeć w kierunku Urzędu Marszałkowskiego i pewnych inicjatyw.
Pytanie... Ale to jest oczywiste, że Urząd Marszałkowski i władze centralne, proszę zobaczyć, Zielona Góra ma prawo, ma medycynę, ma prawdziwy uniwersytet. My musimy iść tym samym śladem, troszkę później, ale gonić.
Ja myślę, że tutaj Uniwersytet Zielonogórski mocno odjechał Akademii, chociaż Akademia próbuje znaleźć dla siebie miejsce różnymi innymi sposobami. Rzeczywiście zwrócił pan uwagę na to, że chociażby patrzmy na dekady, tak? 10 lat temu w Zielonej Górze nie było prawa ani Wydziału Medycznego. Dzisiaj jest. To samo, mówi pan, powinno się wydarzyć w Gorzowie, ale jednocześnie mówimy o tej perspektywie nowej, finansowej i Krajowym Planie Odbudowy, gdzie mamy informację, że przy Uniwersytecie powstaje Zielonogórskim, powstaje to Centrum Badań Kosmicznych i Lotnictwa. Pytanie, czy podobna inwestycja z RPO, bo to jest finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego, czyli z tych pieniędzy przekazanych dla Lubuskiego, w kolejnej perspektywie też powinno coś być tutaj na północy takiego połączonego. No, to jest pytanie i to jest chyba wyzwanie też dla samorządu Gorzowa. Patryk Broszko.
Bez wątpienia tak. Tu już nawet nie chodzi o dysproporcje środków, które są dedykowane dla południa i północy województwa. Ale przede wszystkim mam tutaj na myśli ten tak jakby wielogłos, który wybrzmiał od samorządowców z północy województwa na etapie rozmów z Urzędem Marszałkowskim, co w przyszłości chcielibyśmy realizować. Tam było wiele kwestii, wiele przedsięwzięć poruszanych przez samorządowców. No i liczę na to, że ten jednogłos tego wielogłosu, tak można powiedzieć, z północy, jednak znajdzie odzwierciedlenie w kolejnej perspektywie i te wszystkie przedsięwzięcia będą realizowane, bo tak jak wspomniałem, to nie jest tylko kwestia Gorzowa, ale też kwestia innych gmin, które chociażby działają w ramach MOF-u, tutaj na północy województwa.
Czyli miejskiego obszaru funkcjonalnego.
I z tego założenia wychodzimy, że...
Ale jednak te pieniądze na ZIT-y, czyli zintegrowane inwestycje terytorialne na tę część, no są mniejsze w dwukrotnie większym ZIT-cie. Miałem o to nie pytać, ale zapytam, bo mecenas Jerzy Synowiec poruszył bardzo ważną kwestię. Jaki będzie Gorzów, jakie ma wyzwania, ale też tutaj jest rola prezydenta jako lidera na północy, a być może też w regionie, no bo w końcu rządzi miastem wojewódzkim. Na pewno panowie o tym słyszeliście, nie wiem, czy też część naszych słuchaczy słyszała, ale nie tak dawno temu w Filharmonii doszło do spotkania. Mnie zaskoczyło, na plus dla prezydenta, prezydent zebrał wszystkie ZIT-y w Lubuskiem do Filharmonii przedstawicieli tych ZIT-ów, między innymi prezydenta Zielonej Góry i wspólnie samorządowcy pod egidą prezydenta Gorzowa chcą się dogadywać tak, aby mieć jeden mocny głos do rozmowy z Urzędem Marszałkowskim, ale także myślę, że z Ministerstwem Rozwoju do tego, aby te ZIT-y finansowo powiększać. To chyba pokazuje, że prezydent idzie w dobrą stronę, nie kłóci się politycznie, a próbuje współpracować. Jerzy Synowiec.
Znaczy wie pan, przez dziesięciolecia naśmiewaliśmy się z Zielonej Góry, krytykowaliśmy tą Zieloną Górę i walczyliśmy z nią na wszelkie sposoby, nie tylko na żużlu. Dzisiaj nastąpiło już przełamanie. Myślę, że patrzymy się na Zieloną Górę, czerpiemy wiedzę z ich sukcesów, naśladujemy ją i powinniśmy z nią rozmawiać i współpracować. To jest jedyna droga. My mamy tak samo blisko do Berlina jak Zielona Góra. Zielona Góra ma blisko do Wrocławia, ma się na kogo patrzeć. My mamy się na kogo patrzeć na północy, bo na Szczecin. No a razem mamy bardzo ciekawie położone województwo i powinniśmy razem, powiedzmy, działać w tym kierunku, żebyśmy byli rzeczywiście zadowoleni z tych naszych dwóch stolic, które powinny przestać rywalizować, a powinny zacząć współpracować z korzyścią przede wszystkim dla nas, dla Gorzowa, bo niestety jesteśmy dwa kroki z tyłu za Zieloną. I tu prezydent, jeśli to widzi, jeśli w tym kierunku pójdzie, no to należy mu bić brawo.
A wydaje się, że prezydent to dostrzega. Patryk Broszko.
No, mogę tylko potwierdzić słowa mojego przedmówcy, mecenasa Synowca. No, prawdą jest, że od lat wojowaliśmy. Przecież przypominamy sobie postawę chociażby poprzedniego prezydenta, który nie zawsze był koncyliacyjny w tych sporach północ-południe. Natomiast no, też nie wykorzystaliśmy wielu szans. Niewykorzystaną szansą był okres, kiedy premierem Polski był polityk z Gorzowa. I to zamiast być kołem zamachowym dla Gorzowa, okazało się kołem zamachowym w odwrotnym kierunku, czyli dla Zielonej Góry, bo to wtedy Zielona Góra zaczęła dystansować. Natomiast odcinając się od tej przeszłości, bo nic w tej kwestii już nie zmienimy, no ja popieram taką koncyliacyjną postawę prezydenta, który wychodzi z założenia, że jak jest nas więcej, to mamy silniejszy przekaz w rozmowach z Urzędem Marszałkowskim. I tą drogą powinniśmy kroczyć. Zielona Góra to nie jest wróg, tylko to jest partner. I tego się trzymajmy.
A do rozmowy z tym partnerem, także chyba myślę z Urzędem Marszałkowskim, mamy pewne amunicje w postaci chociażby PKB, bo mało osób o tym wie, że 60% lubuskiego PKB produkowane jest na północy, która ma o 300 tysięcy mieszkańców mniej niż południe regionu, a też dodam, że mamy co odrabiać, bo wysłałem panom link do takiego rankingu, który przygotowała firma Arcadis. To jest firma, która zajmuje się właśnie doradztwem, pewnym projektowaniem miast, czy też tego, jak miasta funkcjonują i okazuje się, że w tym rankingu zrównoważonych miast Zielona Góra jest trzecia, Gorzów 20. No, mamy nad czym pracować. Idźmy dalej, bo chciałem panów zapytać o Filharmonię. 10 lat i kwestia parkingu. Ważna sprawa wydaje się dla mieszkańców, bo wielu mieszkańców tam parkowało. Teraz trzeba będzie za to parkowanie płacić. Czy panom to rozwiązanie się podoba, patrząc na argumenty miasta, że często ten parking był zawalony przez wraki? No tutaj się zwrócę do pana mecenasa Broszko, bo pan walczył z wrakami. Czy ta walka została wygrana, bo tych wraków jakoś nie ubywa? Ja sam widzę często, że stoją na ulicach miasta. Czy ten pomysł nie został do końca wykorzystany? Patryk Broszko.
Panie redaktorze, to nie jest absolutnie czas przeszły dokonany. Wprost przeciwnie, ten okres walki z wrakami trwa właściwie od 2015 roku. Jakby pan spojrzał w ostatniej odpowiedzi na moje interpelacje, to w wyniku tych interpelacji doszło do usunięcia kilku wraków na osiedlu Staszica i osiedlu europejskim, więc to jest ciągle jak najbardziej żywe. Ja się tym zajmuję. Jest mnóstwo zgłoszeń mieszkańców i krok po kroku to wspólnie ze Strażą Miejską, bo przede wszystkim Straż Miejska jest za to odpowiedzialna, realizujemy.
Robicie. A Filharmonia?
Były również sygnały o wrakach w Filharmonii i na tyle, na ile zostało mi to zgłoszone, to taka reakcja z mojej strony była natychmiastowa. Natomiast wiem, że przynajmniej z pana dzisiejszej wypowiedzi wynika, że te wraki na nowo się pojawiają. To tutaj też duża rola Filharmonii, która, co tu dużo mówić, jest jednostką miasta i tym bardziej ma tak jakby skróconą drogę do bezpośrednio do służb Straży Miejskiej, żeby te wraki usuwać. Jeżeli nie, to ja również służę pomocą, bo już przetarliśmy szlak tutaj w ilości ponad 100 samochodów, które okazały się wrakami na terenie Gorzowa. Co do samych opłat, panie redaktorze, w jakiej kwocie są te opłaty? Bo ja na dzień dzisiejszy tego nie wiem. Czy pan ma taką wiedzę?
Nie, czekamy na wybór operatora. Mają być mniejsze niż w strefie płatnego parkowania. Taki komunikat poszedł z Urzędu Miasta.
To pytanie, czy mówimy tutaj o symbolicznych opłatach, czy o jakichś dużych opłatach. Jeżeli mają być to symboliczne opłaty, i w ten sposób w jakimkolwiek stopniu wymuszać jednak rotację na tym parkingu, to jestem za. Jeżeli to mają być jakieś niebotyczne kwoty, no to oczywiście mojej zgody na to nie ma.
Mecenas Jerzy Synowiec.
Jeżeli chodzi o Filharmonię, to przecież nie jest to instytucja charytatywna dla okolicznych mieszkańców w rozumieniu utrzymywania parkingu, który przez Filharmonię kosztuje kupę pieniędzy. No, energia elektryczna przez cały rok tak olbrzymiego obiektu to są konkretne pieniądze. Nic więc dziwnego, że Filharmonia próbuje to zracjonalizować. No, wprowadzenie jakichś rozsądnych, i tu się zgadzam z Patrykiem Broszko, jakichś rozsądnych opłat wyeliminuje tych, którzy trzymają tam jakieś samochody, którymi jeżdżą raz na dwa miesiące albo wcale wręcz nie jeżdżą, no albo korzystają z bezpłatnego parkingu w sytuacji, kiedy no inni muszą za to w okolicy płacić. Także to jest dobra droga. Pod warunkiem, że będzie to zachowanie racjonalne, a w to wierzę.
Panowie,
redaktorze, jeszcze jedno zdanie w tej kwestii. Proszę zwrócić też uwagę, że wielu mieszkańców płaci do spółdzielni coroczne opłaty za parking, czy chociażby ci mieszkańcy, którzy są w strefach płatnych parkowania. Więc to tak jakby nie budzi, że to nie jest jakaś nowość, że prywatny parking Filharmonii powinien być też obwarowany jakąś opłatą. Pytanie tylko pozostaje, jaką opłatą.
No, czekamy na konkrety. Czekamy też na to, co się stanie, jeśli chodzi o podwyższenie opłat w strefie parkowania, bo ten temat na razie został zarzucony. Czy macie jako radni informację, co dalej? Czy to się pojawi na najbliższej sesji, czy może już niedługo? Patryk Broszko?
Z tego, co mi wiadomo, ten projekt uchwały jest w toku analiz, bo przed tą sesją Rady Miasta, gdzie mieliśmy procedować ten projekt uchwały, wybrzmiało kilka, jak nie kilkanaście głosów, które były sugestiami bądź zarzutami do tego projektu uchwały. I mam wrażenie, że dzisiaj służby pana prezydenta mocno to analizują po to, żebyśmy mogli go przeprocedować w jakimś, przy osiągnięciu jakiegoś konsensusu.
A co to znaczy konsensusu dla pana?
No to, że podwyżki chociażby za brak biletu muszą być, to jest dla mnie bezsporne. To, że te podwyżki nie były waloryzowane od lat, to też jest bezsporne. W tym czasie bardzo mocno zmieniła się kwota chociażby minimalnego czy średniego wynagrodzenia. No i trzeba te kwestie dostosować. Już nie wspomnę o tym, bo już wielokrotnie na państwa antenie mówiłem o tym, że w centrum musi być rotacja samochodów. Chociażby ze względu na tych przedsiębiorców, którzy w centrum prowadzą swoje działalności i chcieliby, żeby klienci do tego centrum mogli dojechać. A ponadto jest jeszcze kolejna kwestia. Blisko 100 tysięcy samochodów zarejestrowanych w Gorzowie. I w sytuacji, kiedy te samochody miałyby wyjechać do centrum miasta, to mielibyśmy jeden wielki paraliż. Stąd kwestia tej rotacji. Rotacji nie wymusimy w żaden inny sposób, jak poprzez podwyżki. Ale w jakiej wysokości podwyżki, to o tym zdecydujemy już na sesji Rady Miasta, jeżeli ten projekt uchwały ponownie na niej stanie.
Jerzy Synowiec.
Ja tutaj się też zgadzam z mecenasem Broszko, ponieważ to są oczywistości, że tak powiem. No, centrum nie jest po to, żeby tam parkować samochody za grosze, tylko żeby przyjechać, załatwić sprawę i zmykać, nie ponosząc za dużych kosztów. Żeby był ruch, żeby byli ludzie. Oczywiście, skoro zgłoszono wiele pretensji i uwag w tym kierunku, to należy to spokojnie przeanalizować, wyważyć. Da się to zrobić, bo w innych miastach się dało i myślę, że znajdziemy konsensus. Tak na marginesie, redaktorze. Pan powinien dobierać rozmówców bardziej konfrontacyjnych, a my się z Patrykiem Zbrojską zwykle zgadzamy. I co to za dwugłos, jak my mówimy jednym głosem?
No to...
któraś audycja.
Spila wbita Sasimowi, ale panowie, jak się skończy pandemia i będziemy tutaj w czwórkę, w sensie radni każdego z klubów, no to wtedy będziemy się mogli pokłócić. Najważniejsze chyba też to, że mieszkańcy dostają pewną opinię o swoich przedstawicielach w Radzie Miasta, to też jest wartością. Ale...
Panie redaktorze, my po prostu się boimy, czy nasza rozmowa nie przestaje budzić emocji i czy nie włączają radioodbiorników w takiej sytuacji.
Myśli pan, że mieszkańcy, którzy chcą się dowiedzieć, czy będzie płata...
Z przymrużeniem oka. Oczywiście.
No właśnie, to są ważne tematy z punktu widzenia mieszkańców, ale też gospodarności Urzędu Miasta. No to też pytanie ciekawe, bo mieliśmy do tej pory imprezę w postaci Dni Gorzowa, na którą miasto płaciło no tam około 1 000 000 złotych. Okazuje się, że miasto, kiedy no, przyciśnięte przez pandemię, musiało zmienić organizację imprez. Za te 1 000 000 złotych można 4 miesiące imprez zorganizować. Można było? No można było. Jerzy Synowiec.
Oczywiście, że można było. Ja myślę, że wydatki na takie imprezy o charakterze, powiedzmy, ogólnomiejskim, a więc dla wszystkich w zasadzie, młodych, starych i tak dalej, przyjezdni, w kwocie 1 000 000 złotych to są żadne pieniądze. Można przeznaczyć znacznie więcej, a przy umiejętnym gospodarowaniu, posługiwaniu się nimi można zapewnić gorzowianom naprawdę full atrakcji, które będą pamiętać do następnego roku.
Patryk Broszko.
Z tego co pamiętam, to mowa jest o 160 różnych imprezach kulturalno-rozrywkowych. No i nie sądzę, żeby po takiej dawce imprez ktokolwiek mógł narzekać, obojętnie jaki to będzie przedział wiekowy, na brak wydarzeń w Gorzowie. A na tym nam przede wszystkim jako radnym zależało, żeby mieszkańcy mogli czerpać tą przyjemność, tą kulturalno-rozrywkową właśnie na terenie Gorzowa, a niekoniecznie, żeby musieli wyjeżdżać do innych miast, takich jak Szczecin czy Poznań. Mam nadzieję, że ta formuła się sprawdzi i każdy coś dla siebie znajdzie w ramach tych imprez, bo 3-dniowa impreza Dni Gorzowa, która była dotychczas, no, miała swoich zwolenników i przeciwników. Przy mniejszych imprezach, ale w większej ilości, myślę, że tutaj każdy znajdzie ukojenie dla swoich potrzeb w tym zakresie.
Na koniec Krajowy Plan Odbudowy. Wrócę do tego, o co pytałem na początek. Miasto już zdecydowało. Nowe tramwaje i autobusy elektryczne. Na to będzie chciało pozyskać pieniądze. To tyle czy aż tyle? Jerzy Synowiec.
Znaczy to jedno i drugie. To i tyle i aż tyle, bo chciałby się więcej. Same tramwaje i autobusy to jeszcze jest za mało, bo potrzebne są, jak mówiłem na samym początku, nowe linie tramwajowe. Obecny układ komunikacyjny tramwajowy to jest układ, który wozi ludzi z Piasków do centrum. To jest znacznie za mało. Dzisiaj są zupełnie nowe dzielnice i powinniśmy do tych tramwajów i autobusów dodać nowe linie komunikacyjne. Ci ludzie chcą wsiadać do tych tramwajów.
A pan widzi, że miasto to chce? Że miasto chce tę nową linię komunikacyjną? Bo jak o nią pytam, to słyszę, że za drogo.
Mówimy o tym, ale niestety nie przeradzamy tego w czyn. A to musimy sobie założyć, że to jest priorytet na najbliższe lata.
Patryk Broszko.
Panie redaktorze, jakiś czas temu rozmawialiśmy o tym, że wyższe kwoty przetargów przy tych dużych inwestycjach w Gorzowie i co za tym idzie konieczność dokładania do każdego kolejnego przetargu wielu milionów złotych, spowodowało to, że z czegoś musieliśmy zrezygnować. No i niestety rezygnacja, a raczej odłożenie w czasie dotyczyło m.in. rozbudowy linii na Górczyn. Natomiast moim zdaniem jest to nieuchronne, nieuniknione. To w przyszłości i tak trzeba będzie się z tym zderzyć. No tak jak przed chwilą wspomniał mecenas Synowiec, rozbudowują nam się osiedla, do których dojazd dzisiaj jest bardzo ograniczony. To dość powiedzieć, że komunikacja autobusowa tylko. Natomiast tak jak kiedyś byłem przeciwnikiem tramwajów, tak myślę, że przy tej ilości samochodów, która jest rejestrowana z roku na rok i przybywająca do Gorzowa, to ta komunikacja miejska dla wielu osób również jest przyszłością. Ale żeby decydowały się na to, żeby przesiąść się do komunikacji miejskiej, to muszą mieć taką siatkę połączeń, która dowiezie ich w to upragnione miejsce docelowe. I dlatego prędzej czy później staniemy przed tym wyzwaniem i trzeba będzie przejść do realizacji i rozbudowy linii tramwajowej.
Dziękuję panom za rozmowę. W takim koncyliacyjnym nastroju kończymy naszą audycję. Polityczne podsumowanie tygodnia w Radiu Gorzów. Mecenas Jerzy Synowiec, klub Kocham Gorzów. Dziękuję.
Dziękuję również.
I Patryk Broszko, klub Gorzów Plus. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panom, dziękuję państwu.
Dziękuję panom za dyskusję. Państwu dziękuję za uwagę. Patryk Małyszko realizował audycję. Nazywam się Marcin Sasin. Do usłyszenia.